kręgu reinkarnacji. Artykuł opublikowany na łamach Nieznanego Świata w numerze pierwszym z roku 1992. Na życzenie czytelników prezentujemy wybrane fragmenty relacji ze słynnych seansów hipnotycznych połączonych z cofaniem pamięci, jakie przed laty prowadził znany psycholog i psychoterapeuta Thorvald Detlefsen. Czy ten człowiek, Thorvald Detlefsen z Monachium, jest fantastą, szarlatanem czy oszustem? Czy może trochę uchylił zasłonę, która rozpościera się nad naszym ludzkim życiem? Czy odpowie na najważniejsze pytanie, gdzie byliśmy przed naszym urodzeniem i gdzie będziemy po naszej śmierci? Lipiec 1978 roku. Gorący, słoneczny dzień, jak z książki z obrazkami. Ale na górze, na pierwszym piętrze przy Einmillerstrasse w Monachium jest chłodno. Przytłumione światło wpełza do wysokiego, wielkiego pokoju ze ścianami w kolorze liliowym. Na pokrytej skórą białej leżance spoczywa 21-letnia Karola Schuster. Nazwisko zostało przez redakcję zmienione z Monachium. Jest z zawodu stenokontystką i pracuje w wielkim towarzystwie ubezpieczeniowym. Karola Schuster jest hipnotyzowana. Jej świadomość jest wyłączona. Podświadomość dziewczyny jest dostępna, ale tylko jednemu człowiekowi, siedzącemu naprzeciw hipnotyzerowi. Podróż w przeszłość. Taśma magnetofonowa utrwala słowo po słowie to, co medium mówi i to, o co hipnotyzer Thorvald Detlefsen pyta. Później taśmę tę, dokument podróży w daleką, daleką przeszłość, przepisze się dosłownie. Detlefsen prowadzi hipnotyzowaną osobę bardzo ostrożnie w jej własne życie wstecz. Ma pani teraz 15 lat. Co pani robi? Znajduje się w Monachium. Chodzę jeszcze do szkoły. Chciałabym zostać sekretarką. Masz 11 lat. Co robisz? Mam ferie szkolne. Jesteśmy u naszych dziadków w Dolnej Bawarii. Hipnotyzer cofa Karolę w czasie jeszcze dalej. Czy chodzisz do szkoły? Nie, na to jestem jeszcze za mała. Dopiero w następnym roku pójdę do szkoły w Monachium. 2 i 2 może Karola na prośbę Detlefsena dodać, ale 4 plus 4 już nie. Z trudem i koślawo pisze kilka liter własnego imienia. Tego nauczył ją ojciec. Wie natomiast dokładnie, które dzieci były na jej 6 urodzinach, jaką suknię miała na sobie matka, jakie podawano ciastka, jakie otrzymała prezenty. Uczeni uważają dzisiaj za pewne, spraw znajdujących się poza świadomością człowieka nie zapomina się. Nawet najmniejszego drobiazgu. Całe życie jest utrwalone, jak na kolorowym filmie, i podczas hipnozy można cały ten film wyświetlić. Teraz Detlefsen przeniósł swoje medium do czasu, gdy miała 3-latka. Karola opowiada o swoim pokoju dziecinnym, o zabawkach, o klapsie, który dostała od matki. W stanie świadomości ludzie nie mogą sobie przypomnieć o przeżyciach z tego okresu. Potem monachińska stenokontystka ma 1 rok. Wreszcie hipnotyzer mówi cichym głosem. Idziemy dalej, wstecz, aż do twego urodzenia. Właśnie urodziłaś się. Powiedz, co przeżywasz. Świadkom tej sceny zapiera oddech, gdy obserwują, jak Karola kręci się, jak stęka, jęczy i w końcu wykrztusza z siebie: ja... jest ciemno. Nie mogę nic poznać. Teraz bierze mnie ręka, jestem postacią. Teraz znajduję się na zewnątrz ciała. Chciałabym znów powrócić tam, skąd wyszłam. Byłam tam bezpieczna, wszystko było takie spokojne. Boję się, wszystko jest takie niemiłe, tak zimno. Medium zanosi się od szmochu. Detlefsen wyjaśnia później. Ona rzeczywiście przeżywała swoje narodzenie. Ani trochę nie fantazjowała, ani nie śniła. Wszystkie uczucia występujące przy narodzeniu odczuwała intensywnie jeszcze raz. Tuż przed eksperymentem hipnotyzer wyjaśnił. Żeby obserwatorzy mogli zrozumieć wszystkie przeżycia Karoli Schuster w wieku dziecięcym, przed urodzeniem i w innym życiu, otrzymała ona w stanie hipnozy polecenie, aby mówiła po niemiecku, w tym języku, którym w stanie świadomości płynnie opanowała. Thorvald Detlefsen prowadzi swoje medium coraz bardziej wstecz po osi czasu. Idziemy daleko, daleko w twoją przeszłość, coraz dalej. Twoja dusza nie zna żadnych ograniczeń czasowych. A teraz powiedz mi, kim jesteś i gdzie się znajdujesz. tańczę w świątyni. Nazywam się Nuomi. Świątynia należy do bogini Isis. Tańczę przez cały dzień ku czci bogini i wielkiego władcy Faraona. Mamy drugi rok jego panowania. Nie ma wątpliwości, że medium znajduje się w głębokim transie. Hipnotyzer zadaje kolejne pytanie. Nuomi, opowiedz mi coś o tej świątyni. Jak ona wygląda? I Nuomi, alias Karola Schuster z Monachium, odpowiada jasnym, zrozumiałym językiem. To wielka świątynia z wieloma wysokimi kolumnami. Należy wyłącznie do bogini Isis. Przed świątynią, po lewej i po prawej stronie, stoją dwa zielone koty z marmuru. Imion naszego władcy nie wolno nigdy wymówić, gdyż zostałybyśmy ukarane śmiercią. My nazywamy go tylko Jego Najwyższa Boskość. Jego ojciec zmarł przed 2 laty i teraz na tronie zasiada nowy władca. Nuomi opowiada jeszcze długo o swoim życiu w starożytnym Egipcie. Wypowiada różne zdania w niezrozumiałym języku, ale zaledwie tylko trochę umie pisać. Nie ma w tym nic dziwnego, ponieważ w tamtych czasach niewielu było uczonych w piśmie, którzy potrafili stawiać na pergaminie skomplikowane znaki. W tym starym, od dawna już nieistniejącym języku, Nuomi mówi jednakże tylko wtedy, jeżeli hipnotyzer żąda tego od niej wyraźnie. Gdy prosi ją później, aby zatańczyła ku czci bogini Isis, czyni to tak doskonale, że świadkowie eksperymentu przypatrują się temu z ogromnym zdziwieniem. Skąd u młodej stenokontystki z Monachium te harmonijne ruchy rąk i całego ciała, te niezwykłe gesty? Czy uczyła się tego w specjalnej szkole tańca? Nie, Karola Schuster nigdy tych umiejętności nie kształciła. Przerywa taniec i opowiada. Mój ojciec mówi, że muszę uciekać z Egiptu, gdyż inaczej zostanę ukarana śmiercią, bowiem popełniłam ciężki grzech. Zdradziłam boginię Isis. O tym grzechu Nuomi długo nie chce mówić. Zahipnotyzowana wije się na leżance, ale w końcu dowiadujemy się, że miała potajemne stosunki seksualne z żonatym mężczyzną imieniem Mahat. Detlefsen prowadzi tancerkę Nuomi dalej przez jej ówczesne życie, aż do dnia, w którym musi ona umrzeć. Karola Nuomi zaczyna krzyczeć i jęczeć. Nadchodzą strażnicy, wloką mnie, biją, prowadzą do innej świątyni. Jest to świątynia ofiar. Jeden z nich bierze złoty sztylet, wbija mi go w pierś. Słyszę, jak krzyczy, wypuść krew z tej nierządnicy, zostaw, żeby wypływała z tego grzesznego ciała. Robi mi się ciemno przed oczami. Odczuwam straszny ból. Umieram. Nuomi jeszcze raz zajęczała, krzyknęła. Potem zaczyna się uspokajać. Jej twarz rozjaśnia się, gdy mówi: unoszę się. Widzę, jak moje ciało leży nieżywe. Zabili mnie sztyletem, ale ja ich widzę. Myślałem, że już po wszystkim, ale to trwa. Żyję dalej, tylko całkiem inaczej. Jestem w nieskończoności. Ten stan jest przepiękny. Wszystko jest takie spokojne. Czy tak rzeczywiście mówi człowiek o swojej własnej śmierci? Przechodzi to wszelkie granice tego, co można sobie wyobrazić. W tym miejscu powinniśmy się powołać na to, co powiedział znany badacz hipnozy w USA, lekarz i psychoterapeuta, profesor doktor medycyny Leslie M. Lecron na temat powrotu w dawne wieki. Jedną z najbardziej interesujących dziedzin hipnozy jest powrót w przeszłość. Medium, któremu poleci się powrót w czasie, widzi, słyszy, czuje. I jeśli tego zażądamy, to takie wrażenia zmysłowe jak zapach i smak również będzie przeżywać. Tylko niewielu ludzi może odnaleźć w świadomości rzeczy, które zdarzyły im się przed 5 rokiem życia. Prawie każdy z nas nie może sobie nic przypomnieć z okresu przed 3 rokiem życia. Natomiast z pomocą hipnozy taki powrót w przeszłość jest możliwy. Wielu hipnoterapeutów, łącznie ze mną, jest przekonanych, że regression, powrót wstecz, ma rzeczywiście miejsce i że podświadomość zachowuje pamięć przeżytych narodzin. Systematyczne badania ludzkiej duszy i podświadomości trwają dopiero od około 100 lat, od kiedy Sigmund Freud i jego uczniowie zajęli się tym niezwykle interesującym, ale niestety do tego czasu całkowicie nieznanym, rozdziałem ludzkiego istnienia. Czy wszystko to miałoby być tylko czystym oszustwem? Godny uwagi jest kolejny przykład. Historia Eriki Wagner. Nazwisko zostało przez redakcję zmienione. Sprzedawczyni z małego miasteczka koło Monachium. Słyszała ona o eksperymentach Detlefsena od swojej przyjaciółki i bardzo ją to zaciekawiło. O zjawisku hipnozy nie miała najmniejszego pojęcia. Tę osobliwą historię 25-letniej dziewczyny także utrwaliła taśma magnetofonowa. Erika okazała się szczególnie podatna na sugestie, łatwo osiąga głębokie stadium transu. Zawsze przy powrotach w przeszłość mówi o swojej pierwszej wielkiej miłości, o wypadku samochodowym, w którym o mały włos nie zginęła, o latach szkolnych, a także wspomina dom rodziców. Gdy Thorvald Detlefsen zasugerował jej, że ma jeden rok, ujawniły się dramatyczne przeżycia. Leży w kołysce, pomalowanej w pstre kolory. Na prawo ode mnie znajdują się dwa okna, naprzeciw jedno mniejsze. Drzwi są za mną. Tapeta ma wzór stokrotki. Dywan jest w kolorze brunatnym, z żółtym obramowaniem. O wszystkich tych szczegółach Erika opowiada bardzo dokładnie. Nic nie uszło jej uwagi. Gdy później jej matka dowiedziała się o tej części eksperymentu, była bardzo zdziwiona. Mój Boże, skąd ty to wszystko wiesz, dziecko? Gdy Erika miała 2 lata, przeprowadziliśmy się i sprawiliśmy sobie nowe meble. To wszystko dokładnie zgadza się. Tak wyglądało wówczas w pokoju Eriki. Nikt nie mógłby dokładniej tego opowiedzieć. Detlefsen porusza się coraz dalej wstecz przez życie Eriki Wagner. Dziewczyna opowiada o swoim urodzeniu i życiu w łonie matki. Jest ciepło i ciasno. Pływam, czuję się bardzo dobrze. Na drugim seansie hipnotycznym wychodzi na jaw historia Anny Schnitter. Urodziła się ona w 1806 roku na wsi w pobliżu Berlina jako najstarsze z 5 dzieci robotnika rolnego Andreasa Schwenta. Przeżyła Wielką Wojnę, gdy wojska napoleońskie przeciągały przez Europę. W wieku 18 lat, a więc w 1824 roku, wyjechała do Berlina i została służącą u rodziny Tretman, która prowadziła sklep. W wieku 22 lat poślubiła pomocnika piekarskiego Fryderyka Schnittera, a w rok później urodziła córkę Minnę. Potem miała 3 poronienia i 1 dziecko przyszło na świat nieżywe, o czym Erika Wagner nie chciała dokładnie opowiadać. Hipnotyzer prowadzi Annę Schnitter ostrożnie przez życie w ówczesnym Berlinie. Zapytał również, czy na ulicach znajduje się dużo samochodów. Samochodów? Co to jest? Kobieta pamięta naturalnie tylko kawalerzystów, pieszych i wozy konne. Detlefsen doszedł do okresu, gdy Anna Schnitter miała 28 lat, a jej córeczka 5. Rozmowa przybrała nagle dramatyczny zwrot. Palę się! Pomocy, palę się! Minna, gdzie jesteś? Chodź tu do mnie! Co się stało? Opowiedz mi dokładnie, co się teraz z tobą dzieje. Żąda hipnotyzer. Jest strasznie gorąco. Palę się, ale muszę iść do Minny. Gdzie się pali? Wielki Boże, pali się nasz dom, a także 3 sąsiednie. Ja nie byłam w domu, ale Minna tam jest, moje jedyne dziecko. Muszę iść do niej. Tragiczna historia. Anna Schnitter rzeczywiście zginęła w 1834 roku w Berlinie, w czasie próby ratowania swojej córeczki z płomieni. Tłumaczył i opracował Jan Karol Dąbrowski. Czytał Marek Sęk. Na naszym kanale zaprezentowaliśmy artykuł W kręgu reinkarnacji, opublikowany na łamach Nieznanego Świata w numerze 1 z roku 1992.